nie raportu sprawy Amber Gold, jak pani Małgorzata Wasserman, no tam pracowała, przekładała terminy ogłoszenia tego raportu. W końcu poznaliśmy całościowy raport, ale to trwało kilka miesięcy.
Tak. Nasz raport może nie być aż tak obszerny, w sensie kilkuset stron, 800 tam chyba, 800 stron liczył raport pani przewodniczącej Wasserman. Natomiast nasz może być na pewno troszeczkę mniejszy. Aczkolwiek każdy z nas, ja sobie tam przygotowuję taki quasi raport, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące aspektów społecznych, dotyczących reprywatyzacji. Jeżeli on będzie przydatny komisji, to go przedstawię, więc myślę, że czasowo zdążymy zapoznać.
Ale już pan poseł rozmawiał z innymi kolegami, że tak, że już pan, jak rozumiem, nie wiem, czy był czas, żeby Sebastian Kaleta, bo o nim mowa jako o nowym szefie komisji, już wie, że pan ma taki zarys.
My rozmawiamy. Każdy z nas ma jakąś tam koncepcję przygotowaną, w sensie nawet już takim dosłownym opisanym. Natomiast jest nowy przewodniczący i myślę, że na najbliższym takim, powiedzmy, nieformalnym spotkaniu będziemy chcieli ewentualnie nadać ramy czasowe pracom, które mają właśnie ten raport przygotować.
Czyli będzie raport, ale wy nie kto może rozwiązać komisję? Sejm? Tylko i wyłącznie.
Tak, Sejm.
Czy jak rozumiem, będzie raport, ale on będzie na końcu miał także wniosek: to, co mogliśmy, tośmy już zrobili, proszę nas rozwiązać, czy nie będzie takiego wniosku?
Nie, dlatego że wiele spraw jeszcze jest niewyjaśnionych i chcemy, aby te sprawy były kontynuowane i wyjaśniane w przyszłości.
I to jest Warszawa, czy myśli
Warszawa
pan...
Warszawa tylko i wyłącznie.
Że warto, żeby taka komisja została jakoś przeformułowana, żeby działała w skali ogólnopolskiej albo w skali kilku wybranych miast, że problem był szczególnie istotny.
W innych miastach działają zespoły prokuratorskie, które powołał pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W Krakowie, bodajże chyba też w Łodzi, bo tam decyzje, my nie mamy takich uprawnień, też to by zachwiało trójpodziałem władzy. My rozpatrujemy decyzje administracyjne, bo dekret Bieruta był takim właśnie dekretem, który regulował te kwestie w trybach administracyjnych. I my jako taka komisja o takim ekstra znaczeniu właśnie mamy te uprawnienia i możemy właśnie tego typu decyzje, że tak powiem, nadawać im inny bieg, weryfikować, kontrolować, sprawdzać, unieważniać.
Chociaż teraz komisja nie ma łatwego życia, na dwa fronty musi walczyć w tym poziomie administracyjnym i sądy administracyjne uchylają wasze decyzje, a i ratusz, mimo zmiany w ratuszu, mimo że wiceprezydentem został były członek komisji weryfikacyjnej, no współpraca chyba nie układa się najlepiej.
Współpracy z panem wiceprezydentem, panem Rabiejem, nie ma. Deklaracje były całkiem inne, kiedy jeszcze był członkiem komisji weryfikacyjnej, ale
już
prezydentem INSPE był, tak, więc wiceprezydentem miasta Warszawy, więc były takie deklaracje współpracy, jej niestety nie mamy, przygotowujemy.
Ale pan poseł nie rozmawiał już po tym momencie nominacji.
Nie było sposobności, żeby rozmawiać z panem prezydentem Pawłem Rabiejem. Zresztą
każdy... Pan Rabiej obiecywał, że się będzie, że kontakty. Nie zapomni, że...
Tak, no, jedno z głównych jego zadań, które ma przypisane, jest reprywatyzacja warszawska, czyli naturalnym partnerem jego pracy powinna być komisja weryfikacyjna, a tak nie jest.
Nawet się nie stawił na przesłuchanie swojego czasu.
Tak, nie przedstawił się na przesłuchanie, jak głosował jako członek komisji weryfikacyjnej za wszystkimi prawie, że decyzjami dotyczącymi odszkodowań i zadośćuczynienia.
Odróżnienie od swojego kolegi z Platformy, który z reguły był przeciwko.
Odwrotnie, jak pan minister Kropiwnicki, tak, zgadza się. Więc my przygotowujemy taką konferencję prasową, gdzie chcemy przedstawić statystyki, jak głosował pan prezydent Paweł Rabiej, co mówił, żeby się też do tego odniósł. Mam nadzieję, w sposób ostateczny i zmieni być może, że tak powiem, sposób postępowania.
Co jest w tej chwili główną osią sporu z ratuszem? Kwestia odszkodowań, czy gdzie?
Tak, przede wszystkim odszkodowań, zadośćuczynienia. Ratusz Warszawski twierdzi, że nie ma delegacji do tego, aby te odszkodowania wypłacać. Oczywiście ustawa przewiduje instancyjność, czyli można się od tego odwołać, od decyzji komisji weryfikacyjnej, i to czyni ratusz. Robi to automatycznie, nie analizując, czy ewentualnie zasadne odwoływanie się do sądu w kwestiach czy to odszkodowania, czy zadośćuczynienia, więc robi to z automatu. No i niestety ludzie poszkodowani, zresztą generalnie historia tych ludzi, bo to jest opisywana we wnioskach o odszkodowanie, czy to zadośćuczynienie, to są po prostu informacje porażające. Los opisany tych mieszkańców, Gehenna, jaką przychodzili, więc ja się dziwię
warszawskim ratuszowi. A jakie tłumaczenie ratusza, że nie chce wypłacić odszkodowań tym osobom, które były poszkodowane często w dramatycznych sytuacjach?
Ratusz twierdzi, że gdyby wypłacił te pieniądze, to mógłby narazić się na naruszenie ustawy o finansach, przepisów ustawy o finansach publicznych. Tak nie jest, dlatego że pieniądze na odszkodowania są na wydzielonym rachunku bankowym. To są pieniądze, które się zabrali tym, którzy się chcieli wzbogacić niezgodnie z prawem, jeżeli chodzi o przejmowanie kamienic, czy też gruntu niezabudowanych.
A to o co chodzi ratuszowi, skoro to nie są pieniądze ich w budżecie, no to już co im szkodzi, mówiąc kolokwialnie?
No panie doktorze, doskonale wiemy, że nasi przeciwnicy nie chcą przyznać racji, że komisja weryfikacyjna jest tym ciałem, które należało powołać i dobrze został powołany, bo ukróciła proceder, komisja, ten proceder złodziejski, spadły, że tak powiem, drastycznie sprawy dotyczące zwrotów nieruchomości, które były wydawane hurtowo w warszawskim ratuszu za Hanny Gronkiewicz-Walc. I to jest taki antypis w dalszym ciągu, tak? Nie dlatego, że akurat komisja w większości składa się z przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości.
To jeszcze na chwilę się na ten drugi front przerzućmy, czyli front sądowy, no bo tam też sądy ostatnio masowo wydają decyzje czy wyroki, że państwa decyzje właśnie o zwrocie nieruchomości były niezgodne z prawem.
No tak, przewidywaliśmy taki tok zdarzeń. To tylko potwierdza w moim odczuciu, że jeszcze przed nami długa droga, żeby powiedzieć, skończyliśmy reformę wymiaru sprawiedliwości.
No dobrze, no ale to jest powiedzenie jeszcze długa droga, zanim wymienimy kadry i sądy będą sprawiedliwe, ale tymczasem, co się ta nieruchomość została przez państwa decyzją zwrócona do zasobu komunalnego miasta Warszawy, a teraz w wyniku sądów już są zwracane tym osobom, które je uzyskały w różnych okolicznościach.
W niektórych wypadkach tak jest, w niektórych wyrokach jest sprawa cofnięta do ponownego rozpatrzenia przez komisję weryfikacyjną.
A tu nie ma jakiegoś ruchu, żeby znowelizować ustawę o komisji weryfikacyjnej albo żeby jakoś prawnie wymusić inne orzecznictwo, inną linię orzecznictwa?
W świetle przepisów obecnej ustawy, która jest, można procedować w sposób, no, tak najlepiej powiedzieć, sprawiedliwy decyzję komisji weryfikacyjnej. Ja oczywiście wyroków sądów nie komentuję.
Dlaczego? Bo tam niektóre były skandaliczne.
Natomiast mówię,
staje się
będziemy je rozpatrywać.
Tam, gdzie sąd dał
pełną Smolna, część nieruchomości przy Chmielnej, czyli tutaj przy Placu Kultury.
Gdzie sąd zarządził kuratora dla osoby, która musiała mieć 140 lat, zwrócił tą kamienicę i ten sam sąd, nie myślę, ta sama osoba, która sądziła, ale ten sam sąd
tak.
Potem taką decyzję państwa, żeby tą kamienicę zwrócić do Warszawy, uznał za nieważną, ponieważ zdaniem sędziego nie było to rażące naruszenie prawa, naruszenie prawa, a nie
no,
rażące.
Innymi słowy, właśnie, jeżeli ktoś ukradł komuś pieniądze, to no, nie, naruszył prawo, ale nie aż tak drastycznie, bo ukradł 5 zł, a nie 25, tak? Więc to są takie trochę dziwne tłumaczenia.
Kradziono miliony złotych.
A tu akurat miliony skradziono, tak jest, chciano się uwłaszczyć na swoim majątku. My oczywiście do tego będziemy odwoływać, no bo taka jest pragmatyka działania w świetle przepisów prawa.
No dobrze, wszyscy mówią, nie byłoby tyle kłopotów. Ten mecz skończy. Wygramy. Oby tak było. No ale to wszystko by nie było, gdyby była porządna ustawa reprywatyzacyjna. Tego nie ma cały czas.
No nie ma ustawy reprywatyzacyjnej. Przypomnijmy, że przecież zarządów bodajże AWS-u, ona przeszła przez Sejm, ten projekt.
I zawetowana była
przez prezydenta Kwaśniewskiego, który zapewne działał w interesie deweloperów, nie wiem, w czyim interesie działał, że...
No teraz już prezydent Kwaśniewski...
inne lata, ja wiem, tak, no oczywiście, czas mija, ustawy nie ma.
Od 14 lat już nie jest w sposób prezydenckim. AWS, który pan poseł wtedy jako przewodniczący Solidarności także pewnie kibicował dawno już jest politycznym niebycie, przeszła do historii, a ustawy jak nie ma, tak nie ma.
Nie ma, no oczywiście nie ma, dlatego że no tutaj kwestie, myślę, natury finansowej być może stoją na przeszkodzie. Nie wiem, nie mam tej takiej gruntowej wiedzy, żeby powiedzieć, dlaczego akurat projektu dużej ustawy reprywatyzacyjnej nie ma.
Ale czy wy jeszcze jako komisja weryfikacyjna temu się dziwicie? Jeszcze pan poseł śle monity do rządu, do ministerstwa, do kierownictwa partii, zróbcie coś z tym, no bo już
nie,
wypada
dlatego, że,
to zamknąć.
Dlatego, że panie doktorze, w świetle, mówimy o Warszawie, to w świetle obowiązujących przepisów, które są, można te wszystkie sprawy wyjaśnić, należycie osądzić, zwrócić to, co się należy prawowitym właścicielom, lub też przejąć to na rzecz Skarbu Państwa, znaczy też przekazać jako zasób mienia komunalnego Miasta Stołecznego Warszawy. Tutaj do tego nie potrzeba dużej ustawy reprywatyzacyjnej.
No to na koniec my w Popołudniu Wnet zaczynamy kampanię do parlamentu, do Sejmu, do Senatu i otwieramy listę życzeń i pomysłów dla pana posła Jana Mosińskiego, co powinno być podstawową kwestią, pierwszym tematem, jakie Prawo i Sprawiedliwość powinno poruszać w tej kampanii jesiennej?
O, pytanie arcytrudne.
Prosto z serca.
Prosto z serca, bez wątpienia utrzymanie tych relacji na linii władza obywatel, czyli transparentność, umiejętność słuchania wyborców, czyli tych, którzy posiadają prawo wyborcze, no bo oni decydują o tym, kogo wybierają. Kontynuacja spotkań z mieszkańcami, nawet tych najmniejszych ośrodków. Ja ostatnio miałem kilka spotkań. W piątek byłem w Wałbrzychu, w sobotę w Kościanie, wczoraj w Jarocinie. Ludzie chcą rozmawiać, bo to i nawet są takie spotkania, gdzie uczestniczy po kilkadziesiąt osób, biorąc pod uwagę pogodę, to ja i tak byłem zaskoczony in plus frekwencją. Więc ludzie chcą po prostu rozmawiać i mówią, że po pierwsze należy dokończyć to ściganie tych przestępców. Ja tłumaczyłem, że przestępcy siedzą w więzieniach, bo to jednak nie jest tak, że nie siedzą. Natomiast my szanujemy prawo, jakie jest i ewentualnie, jeżeli ktoś nie został wskazany prawomocnym wyrokiem, ma prawo korzystać z tego statusu domniemania niewinności. Ale wróćmy do programu wyborczego. No bez wątpienia również wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, polskich produktów, a więc ten patriotyzm ekonomiczny i gospodarczy. No również polityka społeczna. Tak, aby...
Wyobraża sobie pan poseł, że w roku 2020, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, 13. emerytura nie będzie wypłacona? Czy na pewno będzie, jak pan...
Znaczy, z tych wszystkich wyliczeń, które miały miejsce, były zapewnienia o tym, że 13. emerytura w roku 2020 będzie wypłacona.
I powinna być utrzymana, pana
zdaniem? Powinna być utrzymana, biorąc pod uwagę wzrost gospodarczy, jaki prognozuje OECD, czy tam OECD, jak niektórzy mówią, i Komisja Europejska, bo mamy 4,2% PKB. My prognozowaliśmy, panie redaktorze, przy spowolnieniu gospodarczym na poziomie 3,2% PKB wzrost gospodarczy to jest jednak dość o wiele wyższy zdaniem ekspertów.
W budżecie jest zapisany 3,8. Dzisiaj mieliśmy, zdaje się, podwyższenie przez kolejną agencję ratingową.
Więc to dobrze prognozuje na przyszłość. Tak, to dobrze prognozuje na przyszłość, a więc chcemy część tego ekwiwalentu przekazać na realizację programów też, myślę, prospołecznych, ale generalnie chcemy wesprzeć polską gospodarkę. I to jest najważniejsze dla nas.
I to powiedział dr Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw afery reprywatyzacyjnej w Warszawie, ale rodem wielkopolanin.
Urodziłem się na Dolnym Śląsku, w Lubinie, a w Wielkopolsce mieszkam od 1978 roku, konkretnie w Kaliszu. Kalisza nie słuchałem Radia Wnet za pomocą internetu, więc
pozdrawiamy
się.
Kalisz, najstarsze miasto
w Polsce. Jak to ładnie powiedziano, najmłodsze duchem, najstarsze miasto w Polsce.
Godzina 17:57 i tutaj kończymy Popołudnie Wnet. Ja się z państwem żegnam, no ale usłyszymy się już jutro o godzinie 12:00. A pan poseł mi dobrego dnia, a ja mówię do usłyszenia w Kurierze w samo południe jutro o godzinie 12:00 i potem w popołudniu, a już za chwilę widziałem Zbigniewa Dąbrowskiego, więc pewnie na antenie Radia Wnet zawita Republika Latina, Ameryka Łacińska. Jest o czym mówić, bo tam się dużo dzieje. To co, tutaj kończymy Popołudnie Wnet dzisiaj. Zapraszam na jutro.